podczas tego wydarzenia miałem okazję dzielić się Bożym Słowem i miałem też czas, taki cenny czas na reklamę. I zareklamowałem, że będziemy dzisiaj mieli kazanie pod tytułem Wesele w Kanie Galilejskiej. Cieszycie się? Prowokowany byłem gdzieś swoimi myślami, żeby dzielić się tym słowem wczoraj. Mówię, to ciekawe, takie trochę przekornie, nie? Można było jak tylko z tego lotu nurkującego później wyjść. To środowisko jest bardziej bezpieczne do tego, by podzielić się tym słowem, a jest ono piękne i przesłanie jest niezwykle, niezwykle głębokie i mam nadzieję, że dzisiaj również poruszy, dotknie, zainspiruje i zachęci nasze serca. Kiedy czytamy w drugim rozdziale tą historię, bo to nie jest przypowieść, to nie jest tylko jakaś parafraza, to jest po prostu historia, która miała miejsce, wydarzyła się w Kanie Galilejskiej 2000 lat temu i określony jest tutaj dzień, określeni są nawet w pewnej części goście, którzy w tym uczestniczyli i oto czytamy tak. A trzeciego dnia było wesele w Kanie Galilejskiej i była tam matka Jezusa. Zaproszono też Jezusa wraz z Jego uczniami na to wesele. Wiecie, pierwsza myśl, która pojawia się, to to, że Jezus jest na weselu. To może proste stwierdzenie, ale Jezus jest na weselu. Pewnie wesela w tamtym czasie, mówią, one wyglądały inaczej. Z pewnością kultura, zwyczaje, one się zmieniają i nawet w różnych narodach i w różnych czasach, nawet u nas w Polsce, w różnych regionach różnie wesela wyglądają, prawda? A w tamtych czasach one były huczne, one nie trwały jeden dzień, ale trwały kilka dni. Ja też pamiętam, jak z rodzicami gdzieś jechaliśmy w Kielecczyznę albo gdzieś w inne, koło Piotrkowa. Pamiętam, jak się zajechało, to tydzień wesele trwało. Ciężko było wyjechać, trzeba było cały urlop brać, żeby później powrócić. Oczywiście byłem małym dzieckiem, więc niewiele pamiętam, a przynajmniej nie chcę wszystkiego pamiętać. Ale w tamtym czasie wesela rzeczywiście miały znaczenie. Cała miejscowość o tym wiedziała. Wszyscy niemalże byli na takie wydarzenie zaproszeni albo w jakiś sposób mogli w nim uczestniczyć. Wiedząc to, że Kana Galilejska jest niedaleko Nazaretu, więc możemy się domyślać, że były jakieś powody, dla których Matka Pana Jezusa, Jezus wraz z swoimi uczniami byli również zaproszeni na to wydarzenie. Może z racji tego, że byli spokrewnieni, o czym niektórzy próbują nawet pisać, może jakieś znajomości, nie wiem, ale fakt jest taki, że Jezus wraz ze swoimi uczniami znalazł się na weselu. Czytałem kilka komentarzy na ten temat różnych kazań. I wiecie, jedna z myśli, która również się pojawia, to to, że na weselu Pan Jezus potrafił i był człowiekiem pełnym radości. On po prostu tak jak wszyscy uczestniczy, uśmiechał się, cieszył się, być może klaskał, gdy inni się bawili. Nie wiem, czy podpierał ściany, czy nie, ale na pewno nie był pełen smutku. Nie przybrał takiej pociągłej, długiej miny i mówi, jestem tutaj, bo muszę. Można w ten sposób zatruć komuś wesele, prawda? Taką postawą. Ale wierzę, że Jezus był pełen radości wraz ze swoimi uczniami, doskonale nie tylko wpasował się, ale z radością uczestniczył w tym wydarzeniu. Wierzę, że mamy Pana radości, który chce być obecny w ważnych chwilach w naszym życiu, chce nam błogosławić. I chciałbym, żebyśmy taki obraz też Jezusa ukształtowali w naszych sercach, jako tego, który się uśmiecha, Jego twarz promienieje, jest pełen zachęty. Nie wiem dlaczego zdarza się tak, że ludzie ewangelicznie wierzący nawracają się, przyjmują Ewangelię, przyjmują łaskę, przyjmują zbawienie i stają się tacy ponurzy. Gdzieś ich twarz się wyciąga i wszystko musi być takie napięte, takie smutne, takie sztywne. A tutaj widzimy Jezusa i w zasadzie to niemal początek Ewangelii, to pierwsze rzeczy, które wydarzają się, te cudowne rzeczy. I Jezus jest na weselu. Wraz z kim? Wraz ze swoimi uczniami. I kolejna myśl, która zrodziła się w związku z tym, że kiedy Jezus pojawia się ze swoimi uczniami, a oni są tymi, którzy są Mu najbliżsi, byli tam też pewnie ze względu na Niego. I też Jezus jakby w nich upatrywał tych, którzy staną się filarami Jego Kościoła, prawda? Przecież oni zapoczątkowali, później poszli, aby nieść Ewangelię na cały świat, a więc są zalążkiem, są prekursorami tego ziemskiego wymiaru służby w Kościele, a więc Jezus był tam ze swoim Kościołem. Jezus był tam razem z nimi. I kiedy zapraszamy Jezusa, aby był w naszym życiu, to posłuchajcie mnie dobrze, zapraszamy również Kościół. Jesteśmy Jego częścią, uczestniczymy w Nim. Nie możemy oddzielić Jezusa od Kościoła. Kościół mówi, to są moje dzieci, to jest moja oblubienica. I Kolejna myśl, jaka może się zrodzić, to to, że my wszyscy, nawet dzisiaj, możemy mieć czas wesela. Wiecie dlaczego? Bo to oblubienica, którą jesteśmy, przygotowuje się na przyjście oblubieńca. A więc mamy czas radości, czas przygotowywania, czas świętości, czas podekscytowania, czas, kiedy uśmiechamy się do siebie nawzajem, jesteśmy pełni zachęty, bo Jezus nadchodzi, alleluja! Możemy z tego powodu wylewać nasze serca i nie tylko być smutni, obarczeni troskami, problemami dnia codziennego. Zaproszono też Jezusa. A gdy zabrakło wina, rzekła matka Jezusa do Niego, wina nie mają. Oto pojawia się problem, pojawia się wino na weselu. I może być związane z tym, że my mamy trudność pewną w zdefiniowaniu, jak to na chrześcijańskim weselu, no bo za takie byśmy uważali tamte, pojawiło się wino. Ale były to czasy, kiedy alkohol był inny i był inaczej używany niż w obecnych czasach. Zgadzacie się ze mną? To wino miało pewnie bardziej naturalny smak, choć nie wiem, co to oznacza. Nie pytajcie mnie, nie jestem w tej sprawie ekspertem. Mam tu pewnego brata, który może wam po nabożeństwie wytłumaczyć zagadnienia z tym związane. Ale nie jestem ekspertem, ale jestem pewien, że ono było słabsze, a iż na pewno rzeczą naganną było upijanie się. Nie picie wina, ale upijanie się tym winem było czymś złym. Moi drodzy, moi bracia, moje kochane siostry, wy, którzy zwłaszcza mieliście problem z alkoholem związany z nadużywaniem go w waszych domach, w waszych rodzinach, w bliskim wam osobach, a może sami też dotykaliście go i sami też zniszczyliście przez to część swojego życia, proszę, wyrzeknijcie się tego raz na zawsze, do czasu, aż Jezus przyjdzie i poda wam to, co będziecie mogli pić na wieki. Wyrzeknijcie się, naprawdę. Nie chodzi tutaj o to, żeby teraz usprawiedliwiać picie, bo to przesłanie nie takie ma znaczenie i ta historia nie takie ma znaczenie. Ale rzeczą naturalną było to, że na weselu po prostu pojawiało się wino i ludzie pijąc je też radowali się, cieszyli, bawili. Nie było tego nadmiaru tak, że się upijali, ale było na tyle wystarczające, by mogli się cieszyć tym wydarzeniem przez kilka dni. I powiem, to był jeden z podstawowych takich elementów, nawet nie mowa tutaj o jedzeniu, ale o tym, że nie powinno zabraknąć wina, nie powinno tego zabraknąć. Dla tej rodziny, dla tych ludzi, którzy tam w tym uczestniczyli, wygląda to było ważne i matka Pana Jezusa dostrzega tą potrzebę. Wiecie co, Maria chyba miała pewną wrażliwość, ale myślę też, że każda kobieta ma pewną wrażliwość, której nie mamy my, mężczyźni. Potrafi dostrzec potrzebę. Ile to razy nam nasze żony objawiały, widziałeś to co? Dopóki nam nie zostanie coś narysowane czarno na białym, dopóki nam coś nie zakomunikuje, my tego nie widzimy, ale wy, panie, widzicie coś więcej niż tylko widzą wasze oczy. Czasami odczuwacie to waszym sercem, czasami całym waszym życiem. Macie inny sposób postrzegania rzeczywistości niż my i dostrzegania potrzeb. Myślę, że kobiety mają szczególny dar do tego i widzicie, kiedy ktoś jest w kryzysie, popatrzycie na jego twarz, na oczy, być może nawet na kontekst sytuacyjny i już wiecie, o co chodzi w życiu tej osoby. Macie wyjątkowy dar, który Kościół powinien używać dla chwały Jezusa. Powinniście dostrzegać potrzeby, powinniście je komunikować i wiedząc, że jest ten, który ma moc o to się zatroszczyć. Być może będziecie jednymi z osobami, które Bóg będzie używał, aby ta potrzeba została zrealizowana. Być może zobaczycie kogoś biednego i będziecie wiedzieli, że trzeba mu pomóc, może kogoś zatroskanego i wiecie, że będzie trzeba go wspomóc. Macie po prostu wyjątkowy dar dostrzegania rzeczy, których my często jako mężczyźni nie dostrzegamy. I ona dostrzegła taką potrzebę i rzekła do Pana Jezusa, do Niego, wina nie mają. I rzekł do niej Jezus, czego chcesz ode mnie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Co za słowa zachęty, prawda? Wiecie, czy nie kłóci się wam to, że Pan Jezus, Pan radości, w taki, wydaje się dla nas, szorstki sposób wypowiada się w stosunku do swojej matki, do Marii? Mówi, czego chcesz ode mnie, kobieto? Ale nie wiem, czy to była taka tonacja. To my, interpretując ten fragment, takiej tonacji używamy. Ale jeden z pisarzy, opisując ten fragment, mówi, że to mogło zupełnie inaczej wyglądać, znając nieco lepiej historię i nieco lepiej kulturę, w której to miało miejsce i nieco lepiej język grecki. Mówi, że nawet słowo niewiasta, które jest tutaj wypowiadane, było używane również do Homera, gdy on używa tego zwrotu w stosunku do kobiety z pewnym szacunkiem, należnym szacunkiem dla kobiety. Wiecie, że to samo słowo pada, gdy Pan Jezus jest na krzyżu i mówi o niewieście, o swojej żonie. A więc to samo słowo pada tutaj, pada z krzyża. Mówi, ale chodzi o to, że to samo słowo jest używane i ono ma ogromne znaczenie. Jest pełne szacunku. I właściwą interpretacją tego fragmentu mogłoby być również to, że chcę powiedzieć: niewiasto, nie martw się, ponieważ ja się o to zatroszczę. Wiecie, jakże chciałbym, żebyśmy właśnie tak rozumieli, że oto powstaje potrzeba, jest Pan radości i On ma moc zatroszczyć się o związaną z tym potrzebę. I również gdy Ty dzisiaj na tym miejscu siedzisz i myślisz o swoim życiu, Pan Jezus nie odezwie się do Ciebie w szorstki sposób, to mnie nie obchodzi, to mnie nie interesuje, nie nadszedł jeszcze czas. To wydaje się ludzki, taki pospolity aspekt życia, jakże świętego Boga mamy angażować w takie codzienne sprawy związane z tym, że my czegoś nie dopatrzyliśmy, coś zaniedbaliśmy. Ale nie, Pan Jezus wznosi się ponad to. On jest Panem radości. On przychodzi nawet w prozę naszego dnia codziennego. Przychodzi w sytuację codziennego naszego życia, aby powiedzieć: nie martw się, moje dziecko, ja mam moc o to się zatroszczyć. Wygląda na to, że nie nadeszła jeszcze właściwa pora, by te nadzwyczajne cuda dokonywały się, a mimo to prośba Jego matki, Jego reakcja wskazuje, że my również możemy się modlić o codzienne aspekty naszego życia. Czasami mamy problem w tym, czy modlić się: Panie Boże, czy jest to Twoją wolą, czy nie jest to Twoją wolą. Jest to Twoją wolą, nie jest to Twoją wolą. I oczywiście jesteśmy tak trochę przerzucani emocjonalnie z jednej strony na drugą. Może po prostu zacznij się modlić. A jeżeli Bóg z swojej łaskawości zechce odpowiedzieć, to odpowie. Słowo Boże zachęca nas, że mamy o co się modlić. Odpowiedzcie mi, o co? O wszystko. O wszystko, co jest związane z naszym życiem, z naszym codziennym życiem. Od codziennych, elementarnych rzeczy do tych wielkich, spektakularnych, które służą Bożej chwale. Każda rzecz dotycząca nas jest tym, czym Jezus jest zainteresowany. Po prostu wołaj do Niego, wzywaj Jego imienia, módl się. W ten sposób okazujesz szacunek Bogu, w ten sposób pokazujesz, że nie tylko te niedzielne rzeczy, ale każda sfera Twojego życia jest oddana Mu, jest podporządkowana. Idziesz do pracy, są kłopoty, módl się. Nawet gdy są radości, to przede wszystkim się módl, dziękuj Bogu. Módl się o swoje zdrowie, módl się o relacje z ludźmi, módl się o codzienne sprawunki, módl się o wszystko, żeby Bóg Cię prowadził. Jestem poruszony tym, jak młodzi ludzie nawracają się i oni mają tą gorliwą wiarę i oby nigdy ona nie zgasła. Oni nawet modlą się o to, żeby autobus się nie spóźnił, żeby przyjechał o czasie, żeby wszystko było tak, jak należy. A później jakby ograniczamy Boga tylko do takich wyjątkowych sytuacji, jakby On nie był zainteresowany codziennością, ale jest zainteresowany. On troszczy się o nas. On wie, że mamy klasówkę, On wie, że mamy tutaj jakieś sytuacje, które trudno rozwiązać. On wie, że w tym mamy problem. On o tym wszystkim wie. Wołaj do Niego. I niech nie wydaje Ci się, że to nie jest właściwy czas, niewłaściwe miejsce. Wydaje się, że miejsce jest wyjątkowe. To nie jest kościół, to nie jest kaplica, to jest dom. Zwykły dom. Czy myślicie, że Jezus chce tylko swoją chwałę objawiać w kościele? A czyż nie jest piękną rzeczą, kiedy Jego radość, Jego miłość pojawia się pod strzechami naszych domów? Kiedy potrafimy w stosunku do siebie wyrażać jakby Jego łaskę, Jego miłość, być dla siebie zachętą, być dla siebie błogosławieństwem. Właśnie tam Jezus chce być obecny przede wszystkim. Rzekła matka do sług Jego: co wam powie, czyńcie. A było tam 6 stągwi kamiennych ustawionych według żydowskiego zwyczaju oczyszczenia. Oto piękne słowa, które pojawiają się z ust tej niewiasty Marii, matki Pana Jezusa. Ona mówi: co wam powie, czyńcie. Co wam powie, czyńcie. Słyszałem kiedyś niemal jak anegdota, ale to ponoć prawdziwa historia, jak jeden z naszych braci leżał w szpitalu, no i obok niego leżał człowiek, który wiedział, że ten jest ewangelicznie wierzący, ten był katolikiem. Jak zgadnijcie, o co się kłócili? O to, czy czcić Marię, czy nie czcić Marię. I oczywiście choroba im w tym nie przeszkadzała. Powiem, ból ich nie połączył, podział religijny był bardzo wyraźny między ich łożami. Jeden i drugi szukali argumentów nawzajem w stosunku do siebie, aż w końcu ten wierzący brat modlił się o mądrość i Pan mu dał taką podpowiedź i powiedział do niego: a ja jestem bardziej posłuszny Marii niż ty. A tamten oburzony mówi: jak to? Bardziej możesz być posłuszny niż ja. Mówi: no tak, jestem bardziej posłuszny, bo Maria powiedziała: co wam powie, to czyńcie i ja to czynię. Wierzę, że możemy okazać tutaj pewne posłuszeństwo albo wziąć przykład z tej oto kobiety bez przekraczania jakichkolwiek granic, których Ewangelia nie pozwala nam przekraczać. Ale szacunek? Jasny. Jeżeli ludzie pytają mnie, jaki jest twój stosunek do Marii, pełen szacunku, jaki należy się z tego biblijnego znaczenia i tego, jak, w jaki sposób Bóg ją użył, należy się jej szacunek. Ale on nigdy nie może przekroczyć granicy kultu. Nigdy nie może być wyniesiony ponad to, co staje się rzeczą niegodną, niewłaściwą, niezgodną z tym, co objawia nam Boże Słowo. Ale szacunek? Tak. Jeżeli jakikolwiek człowiek próbowałby ująć Marii to, co jej się należy, niewłaściwie postępuje. Niewłaściwie. Więc musimy tutaj zachować taką mądrość i właściwe rozeznanie tej sytuacji i być też w pewien sposób naśladowcą, tak jak każdej innej postaci biblijnej, która wskazuje nam na Jezusa. Ona wskazuje sługą na Jezusa. I tutaj proszę, zobaczcie, że pojawia się coś niezwykłego. Pojawia się definicja, czym jest służba. Oto mówi do tych ludzi: co wam powie, czyńcie. Oto jest 6 kamiennych stągwi. Ponoć każde z tych stągwi to pojemnik o pojemności około 40 litrów, a więc 6 razy 4 jest 240 litrów wody mogły mieścić te kamienne stągwie. To sporo, prawda? 240 litrów, przeliczając to na butelki, to ile jest? Nie wiem, ile taka butelka ma. Chyba 240 butelek w takim układzie mogłoby się pojawić. Ale one tam pojawiły się jako coś zwyczajnego, coś wydaje się pospolitego, coś, co Żydzi używali do codziennego życia. Te stągwie miały za cel, tam była woda i oni używali, aby obmywać swoje nogi i obmywać swoje ręce. To były dwie podstawowe czynności oczyszczenia, które każdy Żyd, każdy pobożny Żyd, każdy starający się wypełniać wymogi zakonu czy też zwyczajów wykonywał w swoim życiu. Mył ręce i mył swoje nogi, aby wejść. Taka była kultura, takie były zwyczaje. Nikt z nich nie chodził w butach Nike, wszyscy chodzili w sandałach, dość sporo były kurzu, nogi się brudziły, a oni dbali o czystość i również dbali o czystość swoich rąk, aby brudnymi rękami nie jeść. I oto wydaje się zwyczajna rzecz, 6 kamiennych stągwi ustawionych według zwyczaju i mówi: napełnijcie te stągwie wodą. I co robi sługa? Bierze to i wykonuje. Bierze wiadro wody, nalewa i zanosi do tych stągiew. Bierze wiadro wody, po prostu wykonuje to, co zostało mu zlecone. Dlaczego my jako ludzie od razu kalkulujemy, dlaczego mam to zrobić, jak mam to zrobić? Powiem i szukamy tutaj jakichś trudności, które się pojawiają, zamiast być wiernym temu, co Pan Jezus mówi nam, abyśmy uczynili. Jeżeli On w swoich Ewangeliach mówi: masz zrobić to, to po prostu zrób. Jeżeli masz przebaczyć, to przebacz. Jeżeli masz to zrobić, nawet wyrażając słowami, to zrób to. Jeżeli masz uwierzyć sercem, to otwórz swoje serce i wyznaj swoimi ustami i zbawiony będziesz. Ale również w tym codziennym naszym życiu te proste rzeczy po prostu powinny być wykonywane. Jedną z rzeczy, którą my jako Kościół musimy się uczyć, to służyć. Służyć sobie nawzajem. Przychodzimy na to miejsce nie tylko w oczekiwaniu, że coś zostanie nam podane, że ktoś nam usłuży, ale powinniśmy przychodzić z nadzieją, żeby usłużyć innym, żeby mieć taką naturę człowieka, który chce wykonywać słowa Jezusa. Przychodzisz i mówisz: Panie Jezu, co mogę zrobić dla mojego brata, dla mojej siostry? Panie, co mogę zrobić dla tej społeczności? Kto z was dzisiaj przyszedł z takim oczekiwaniem, aby dać siebie coś więcej? Nie tylko muzycy, nie tylko wokaliści, nie tylko brat, który służy do wieczerzy, nie tylko bracia, którzy roznoszą, nie tylko służba, która wita, ale każdy z nas. może nie tylko dostrzegać potrzebę, ale być odpowiedzią na tą potrzebę. My nie musimy kalkulować, nie my jesteśmy cudotwórcami, tym, który tego dokonuje, jest Jezus. On po prostu mówi, weź tą wodę i zanieś do tych kamiennych stągwi. To wydaje się zwyczajna, codzienna czynność, którą trzeba wykonywać, ale wykonuj je na polecenie Jezusa, a zaraz stanie się to czymś niezwykłym. A później mówi, aby poszli i zaczerpnęli i podali gospodarzowi, i aby on zasmakował tego wina. I kiedy tak się dzieje, to gospodarz jest podekscytowany. Mówi, jak to? Oto widzimy, że wino na początku, które podane było takie zwykłe, a teraz pijemy szlachetny trunek. Co się zmieniło po drodze? Nawet wzywa pana młodego, mówi, ty, mówi, no źle się zachowałeś. Powinieneś najpierw podać to dobre wino, a kiedy oni już troszeczkę się napiją i smak im się zmieni, takikolwiek podasz, to nie dostrzegą różnicy. Wiecie, byliśmy niedawno na weselu z moją żoną. Było wino? Było chyba wino, ale nie piliśmy wina. Co tam będziemy wino pić, jak mamy sok, nie? I piliśmy sok pomarańczowy, przynajmniej ja piłem. Przynieśli jedną taką butelkę, później drugą, w zasadzie jakieś naczynie było. I wiecie, i pod koniec już pod wieczór podano ten sam sok, napiłem się i on był rozcieńczony. Nie chcę reklamować tego miejsca, gdzie to było, ale był rozcieńczony. Mówię, nie, no może mnie się smak zmienił. Oni nie wiedzieli, że ja wina nie piłem. Nie wiedzieli. A więc miałem wyostrzone kubki smaku. Mówię, ale przecież tam jest woda. Podałem mojej córce, a moja córka mówi, no ochrzczone. Oni dobrze postąpili. Na początku podali dobry, a później myśleli, że jak już będę miał w czubie, to cokolwiek podadzą, to przełknę. Ale nie nabrali się. Ze mną tak nie było. Ale zazwyczaj podaje się na początku to, co jest najlepsze, a później cokolwiek, to już przestaje mieć znaczenie. Zwracamy uwagę na początku, a na końcu. Ale w przypadku Jezusa było odwrotnie. Na końcu pojawiło się to, co najszlachetniejsze. Wiecie, pewnego dnia czytałem Boże Słowo i myślałem sobie, Panie, chciałbym przeczytać taki fragment, który stanie się też jakimś takim mottem mojego życia, które zapali moje serce i będzie przyświecał mojej służbie, mojej społeczności z Tobą, mojemu zaangażowaniu. I przeczytałem fragment z Księgi Hioba z 8 rozdziału, 7 wiersz, który mówi, i chociaż Twój początek będzie niepozorny, jednak koniec będzie wspaniały. Czy to nie jest piękne słowo? Twój początek będzie jaki? Niepozorny, ale koniec będzie wspaniały. Niektórzy z nas myślą, że przeżyliśmy już całe życie, że wszystko to, co dobre już się wydarzyło, gdy byliśmy piękni, młodzi i wysocy. A teraz już, no, ledwo, żeby tam dociągnąć do końca. Nie, moja siostro, mój bracie, może właśnie teraz nadszedł czas, kiedy Bóg chce coś wyjątkowego uczynić w Twoim życiu. Kiedy chce, żeby Twoje życie stało się jak to najlepsze wino, które można w tym momencie podać. Macie doświadczenie, macie mądrość, macie zasoby, macie pewną kulturę, którą już wypracowaliście dobrą. Możecie to dać innym ludziom. Możecie być zachętą i błogosławieństwem dla innych ludzi. Nawet to, co pospolite, gdy przyniesiemy do Jezusa, Jezus ma moc zamienić to w szlachetne. I ta historia nam o tym mówi. Ona sprawia, że ci ludzie unikają wstydu, unikają pewnego pohańbienia. Później nie muszą chodzić ze spuszczoną głową w tej miejscowości, myśląc, jaką to plamę dali, ponieważ Jezus ich z tego wyratował. On zamienił wodę w wino. I myślę, że kiedy my przychodzimy do Jezusa i oddajemy Mu nasze życie, nawet jeżeli ono jest takie zwyczajne, takie pospolite, nie wyróżnia się niczym z tłumu ludzi, to wierzę, że Jezus ma tą cudowną moc, aby wodę zamienić w zdroje swojej łaski, swojego błogosławieństwa, swojej szlachetności, swojej dobroci. Po prostu przyjdź i nie kalkuluj, nie próbuj tego wyjaśniać swoim umysłem, ale przyjdź i zaufaj Jezusowi, że On ma moc tego dokonać. On może sprawić, że pojawi się radość, że pojawi się szczęście, że pojawi się też nowa kultura naszego życia, że pojawią się nowe zwyczaje, które staną się dla nas i dla innych błogosławieństwem. Po prostu jako Jego sługa uczyń to, co chce Twój Pan i pozwól, aby On dokonał tej cudownej zamiany. Tych kamiennych stągwi było 6. 6 liczba w Biblii jest liczbą ludzką, jest liczbą niepełną. A więc wydaje się, że nawet to powinien być powód, dla którego Jezus tych stągwi nie chce napełniać, ale chce. Chce wejść w ludzkie aspekty, codzienne aspekty naszego życia i zamienić je w zdroje swego błogosławieństwa. W te 240 litrów nie do wypicia Bożej łaski i Jego zaopatrzenia dla Twojego życia. Taki jest nasz Pan. I w tym wszystkim chcę jednego, aby w ten sposób objawić swoją chwałę i aby ludzie mogli weń uwierzyć. Czy to nie dziwne, że zamiana wody w wino pozwoliła uczniom uwierzyć w Niego? Że ta prosta rzecz wykonana na oczach tych ludzi, będących świadkami tego wydarzenia, sprawiła tak wielkie błogosławieństwo. I gwarantuję Ci, że właśnie tego chce dla Ciebie Twój Pan, Jezus Chrystus. Gwarantuję Ci, że On dla Twojego życia chce, żeby to, co zwykłe, to, co codzienne, to, co wydaje się prozą, On zamienia w pieśń, w poezję, On zamienia w coś niezwykłego. Po prostu pozwól Mu na to. Wiecie, przez wiele lat mojego życia starałem się uduchawiać moją służbę. No, proszę zrozumcie mnie dobrze, że chciałem być taki nadgorliwy. Chciałem jakby przejąć inicjatywę i czuć się odpowiedzialnym za wszystko, co Pan Bóg może zrobić w Kościele. A Pan Jezus mówi, wiesz co, po prostu spraw to, czego ja chcę. Weź tą wodę i napełnij. Po prostu zwiastuj Ewangelię. Po prostu mów o mnie, po prostu ciesz się mną, po prostu uwielbiaj mnie, po prostu módl się do mnie, po prostu żyj ze mną każdego dnia, po prostu bądź człowiekiem, który nosi codziennie radość i pokój i pozwól, że ja zacznę wykonywać swoje dzieła. Po prostu zaśpiewaj tą pieśń, może wykonaj tą małą rzecz i pozwól, żebym ja to zaczął zamieniać, żebym stawał to jako świadectwo dla innych ludzi, a Bóg w ten sposób będzie uwielbiony. Moja siostro, mój bracie, to nie koniec. Bóg chce, aby koniec Twojego życia był chwalebniejszy niż Jego początek. Kiedy rodzimy się jako ludzie, często wychowujemy się w tradycyjnych rodzinach, w tej kulturze, w której wzrastamy, nie ma za wiele Boga, przynajmniej tego żywego Boga. Jest dużo religijności, jest dużo wody, ale nie ma wina. Ale kiedy rodzimy się na nowo, kiedy przychodzimy do Jezusa, Bóg zaczyna to zmieniać. Zaczyna kształtować nasze życie i chce czynić je coraz piękniejszym. I dzisiaj jesteś tutaj, mój bracie, po to, aby na koniec Twoje życie miało lepszy smak niż kiedykolwiek wcześniej. Czy myślisz, że Bóg chce, żeby nasze małżeństwa było tylko takie pospolite? Niech ta woda przepływa i niech nie nadaje smaku, niech nie daje wartości, niech nie nadaje wesela. Po prostu żyjmy z dnia na dzień, codziennie i codziennie. Nie. Wierzę, że Pan Jezus pojawia się w naszych małżeństwach, w naszych domach, na naszych weselach, by uczynić coś niezwykłego, zamienić wodę w wino i nadać naszemu życiu wyjątkowy smak, smak wina, smak radości, smak swojego tchnienia, smak, który będzie rozkoszą dla naszego podniebienia, będzie radością dla naszych serc. Bóg przychodzi, aby nasze relacje stały się piękniejsze. Nie wiem, jak długo wy jesteście w relacji małżeńskiej i jak długo jesteście ze sobą, ale wiecie, czas powinien sprawiać, że wasze małżeństwo staje się nie coraz gorsze, ale coraz lepsze, prawda? Życie z Chrystusem, czas nie powinien powodować, że ono staje się rozwodnione, ale staje się coraz piękniejsze i coraz szlachetniejsze, ponieważ mamy dojrzałość. Ponieważ mamy wiarę, mamy też wytrwałość, mamy wszystkie aspekty, by Bóg objawił swoje dzieła. Nadchodzi czas, kiedy pozwalamy Jezusowi wkroczyć w nasze życia, aby On dokonywał tej cudownej zamiany. Być może Ty dzisiaj patrzysz na swoje życie i widzisz jedynie wodę, ale pozwól Bogu, aby On zamienił je w wino, aby On zamienił je w zdroje swojej łaski i swojej mocy. Pozwól Mu dzisiaj na to. Nie staraj się czynić tego sam. Bądź jak sługa, który wiernie wykonuje, a gwarantuje Ci, że Jego chwała i Jego moc pojawi się. Być może przeszedłeś przez trudne doświadczenia w swoim życiu i wiele złych rzeczy się wydarzyło, ale pozwól, aby Jezus to zmienił, aby końcowe dni Twojego życia były piękniejsze niż jakiekolwiek, które miały miejsce w Twoim życiu. Może doszłaś do miejsca, gdzie wydaje się, że już nic dobrego nie może się wydarzyć. I właśnie w tym miejscu, w tym problemie, w tej trosce, w tym kryzysie, gdy zaczniesz wołać do Pana, Pan dokona tej zmiany i twoje życie stanie się radością. Mamy prawo jako Kościół, mamy prawo jako ludzie, mamy przywilej jako Kościół i przywilej jako ludzie, a nawet odpowiedzialność przed Bogiem, aby nasze życie było szczęśliwe. Jedynie gdy przyznamy się do tego, że mamy problem, możemy powiedzieć: Panie, wina brak. Mamy tylko wodę, ale wiemy, co Ty możesz z tym uczynić. Pan uczyni to. Jeżeli jesteś szczery przed Bogiem, nie udajesz kogoś, kim nie jesteś. Być może będziesz rozcieńczał jedynie to, co masz, żeby inni mieli posmak tego, że jest wszystko w porządku, ale to nie będzie szlachetne, to nie będzie cenne, to nie będzie drogie. Pozwól Jezusowi, żeby w ten kryzys, który pojawił się w Twoim życiu, wkroczyła Jego łaska, a zobaczysz, jak wielkie Boże dzieło się objawi. Nie martw się tym, co powiedzą inni. Właśnie z tego powodu, jeśli nie będziesz, będziesz trwał tylko przy swoim, to będziesz miał problem. Ale jeżeli przyjdziesz do Jezusa, On wszystko zmieni dla swojej chwały, ponieważ Jego wolą jest objawić swoje dzieła w życiu swojego dziecka. Pozwolisz Mu dzisiaj na to? Powiedz: Panie, jedynie co mogę zrobić, to przyjść do Ciebie. To może być tak, jak przyjdziesz i napełnisz te sądwie tylko wodą, ale Jezus dotknie tego, pomodli się, wzniesie swój wzrok w niebo i powie: Boże, wykonane. A później wrócisz i nagle ludzie powiedzą: wiesz co, wyglądasz inaczej, zachowujesz się inaczej, żyjesz inaczej, twoje życie zaczyna nabierać wartość. Może dzisiaj ludzie cię lekceważą, nie dostrzegają, może żyjesz gdzieś w cieniu. I powiem, nie jest to rzeczą złą, gdy żyjemy w pokorze, gdy nie próbujemy się wywyższać, gdy nie stawiamy się na piedestał tego świata, ale masz wrażenie, że jesteś odtrącany, że ludzie omijają cię. Może problem jest po twojej stronie, ale jeżeli pozwolisz Duchowi Świętemu wstąpić do twojego serca, ten problem odejdzie. Zobaczysz, że otworzą się nowe drzwi, nowe możliwości. Być może masz problemy zawodowe. Pozwól, aby Pan to zamienił. Wodę w wino, wodę w wino. To jest Jego cud, to jest Jego łaska. To jest to, co pospolite, zaczyna być to, co święte, to, co szlachetne. Jedynie, czego potrzebuje, to po prostu postawy naszego serca, takiej, jaką może przyjąć sługa. Przychodzisz i powiedziesz: Panie, chcę to wykonać dla Twojej chwały. Przyjdź do Ciebie i pozwolić, abyś Ty dokonał reszty. Pochylmy nasze głowy.